Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji między innymi o pierwszych spostrzeżeniach nauczycieli w związku z rozpoczęciem nauki w szkole, jak sobie radzą w nowej sytuacji i jakie mają problemy i czego oczekują od ministra edukacji. Oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak odkryć w sobie talenty i wykorzystać je przy poszukiwaniu nowej pracy. A także o tendencjach na rynku pracy, dotyczących między innymi elastycznych form zatrudnienia.
Okiem związkowca.
A w dzisiejszym głosie pracownika naszym gościem jest pani Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku, NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani przewodnicząca, kilka dni nauki w szkołach już za nami. Jak wygląda sytuacja w szkołach, praca nauczycieli? Czy pojawiły się jakieś problemy, jakieś spostrzeżenia? Jak wygląda sytuacja?
Jeśli chodzi o przygotowanie do 1 września, to w tym czasie rzeczywiście było bardzo dużo niepokoju i nauczyciele zgłaszali tutaj pewne uwagi w obawie właśnie o to, co będzie, gdy uczniowie przyjdą do szkół. Obawa była zwłaszcza w szkołach średnich, tam gdzie jest podwójny rocznik, gdzie więcej uczniów spotyka się na przerwie, stąd też były takie uwagi, takie propozycje, żeby jednak była możliwość hybrydowego nauczania właśnie w szkołach, zwłaszcza średnich.
A do kogo kierowaliście, pani przewodnicząca, do kogo kierowaliście taką propozycję?
Kierowaliśmy taką uwagę między innymi do Ministerstwa Edukacji za pośrednictwem sekcji krajowej, ale no wiemy, że prawo na to nie zezwala, natomiast pierwsze uwagi, jakie tu napływają, no są raczej takie uspokajające, co bardzo też mnie cieszy, bo spodziewaliśmy się wielu problemów. Szkoły rzeczywiście poprzez swoje procedury jakoś przygotowały się do tej sytuacji. Wiem, że właśnie w szkołach jest często tak, że młodzież pozostaje na przerwie w klasie, a co drugą przerwę wychodzi na zewnątrz, na korytarz czy na zewnątrz szkoły, czyli w tych miejscach, gdzie rzeczywiście tej młodzieży jest dużo, ten tłok, który na przerwie był przewidywany, jest przez to zmniejszony. Uczniowie też noszą maski na przerwach. W wielu szkołach jest też taka zasada, jak podczas egzaminów, że jeżeli kontaktują się bezpośrednio z nauczycielem, nauczyciel podchodzi do ucznia, wtedy obie strony tę maseczkę nakładają. Także jeśli chodzi o ten problem, to w ten sposób szkoły próbują rozwiązać.
Ale ze strony nauczycieli też padają takie prośby o pomoc ze strony ministerstwa, chociażby w zakupie sprzętu, prawda?
Jeśli chodzi o sprzęt do pracy, to jak najbardziej to ciągle jest ta potrzeba, jeśli chodzi o komputery, drukarki i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi w tej chwili o zabezpieczenie pracowników, nauczycieli w maseczki, płyny odkażające, no to raczej słyszę, że tutaj sobie z tym poradzono. W szkołach są właśnie maseczki albo takie półprzyłbice, które wykorzystują nauczyciele. Na razie nie było takich zgłoszeń, że gdzieś brakuje tego sprzętu. Nie wiem, na ile on wystarczy, na ile jest zabezpieczony, ale na razie jakby tych problemów nie ma. Młodzież, tak jak wspomniałam, pozostaje w klasach, czyli w większości chyba szkół jest tak, że to nauczyciele zmieniają salę, co jest utrudnieniem na pewno, bo często jest tak, że to nauczyciel ma swoją klasopracownię, gabinet i tam uczniowie przychodzą na swoje lekcje, a teraz to nauczyciele muszą zmieniać swoje miejsce, co jest utrudnieniem, kiedy trzeba zabrać ze sobą jeszcze pomocy do danej klasy, pomoce dydaktyczne, to może być to utrudnienie.
Pani przewodnicząca, to jeśli tych zadań, utrudnień jest dużo więcej niż wcześniej, to jaka atmosfera panuje wśród nauczycieli? Co mówią nauczyciele?
No myślę, że te pierwsze dni to wszyscy jakby uczą się tego, co jest nowe, czyli tych nowych procedur i obserwują, jak to się sprawdza i nauczyciele, i dyrektorzy, czy tak jak zaplanowano, jest dobrze, czy trzeba coś zmienić. Na przykład nauczyciele nauczania początkowego mówią, że dla nich jest utrudnieniem to, że nie ma kontaktu z rodzicami. Zwłaszcza w na przykład klasach pierwszych, kiedy rodzice zostają przed szkołą, no nie ma możliwości porozmawiania,
no właśnie.
A to pewnie i rodzicom bardzo doskwiera, tak, czyli nauczyciel...
Bo dzieci nie przekażą zapewne wszystkich informacji od nauczyciela, prawda?
Tak, tak, tak. A poza tym no, każdy rodzic, myślę, jest zainteresowany tym, jak dziecko sobie daje radę, jak się odnajduje w nowej klasie, w nowej grupie, w nowym miejscu. Także też na nauczyciela to spada też większa praca znowu tego kontaktu z rodzicami w sposób zdalny, czy telefonicznie, czy mailowo. To jest dodatkowa też praca dla nauczyciela. Ale no jakby wiemy, że sytuacja jest jaka jest trudna, więc nauczyciele no biorą to na swoje barki jako swoje zobowiązanie.
A Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Gdańsku wystosowała do pana ministra edukacji swoje stanowisko. I czego oczekujecie od pana ministra Piątkowskiego?
Oczekujemy nadal... pomożenia nauczycieli właśnie jeśli chodzi o ewentualną pracę zdalną, czyli to, co doskwierało nauczycielom w tym okresie, kiedy praca szkół polegała na nauczaniu na odległość, a więc zaopatrzenie w sprzęt, zaopatrzenie w drukarki, łącza oczywiście internetowe odpowiednie. No tutaj nauczyciele rzeczywiście ponosili bardzo duże koszty własne związane z często zakupem nowego sprzętu własnego, ponieważ no i uczniowie, ich dzieci też chciały korzystać z tego sprzętu, więc takie dodatkowe obciążenia finansowe poniosły rodziny nauczycielskie. No oczywiście wiele rodzin, nie tylko nauczycielskich, musiało uzupełnić ten sprzęt, żeby
móc
połączyć
tak
pracę własną i pracę dzieci. Także czekamy na platformę edukacyjną, która by właśnie umożliwiała lekcje online. W Gdańsku akurat jest taka platforma, Gdańska Platforma Edukacyjna, z której nauczyciele korzystali. Bardzo się to sprawdziło, ale wiemy, że w innych miastach regionu gdańskiego nie ma takich możliwości, więc tutaj było, wydaje mi się, taka obietnica ze strony ministerstwa, że prace będą prowadzone szybko, żeby taką platformę dla całego kraju udostępnić. Nie wiem, na jakim w tej chwili to jest etapie.
Pani przewodnicząca, bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy się przypatrywali, jak wygląda sytuacja w szkołach, jak wygląda sytuacja nauczycieli. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i życzę zdrowia wszystkim. Dziękuję bardzo.
Warto wiedzieć.
Nie każdy je w sobie odkrył, a są naprawdę pomocne przy poszukiwaniu pracy. Mowa o talentach. Warto przed rozpoczęciem zmiany pracy albo poszukiwaniem całkiem nowej poznać swoje talenty. Dlaczego? Wzmacnianie rozwoju talentów podnosi wiarę we własne siły, ale nie tylko. O talentach i pracy Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Karioną Chamier-Ciemińską, kierownikiem Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.
Jak odkryć swoje talenty?
Przede wszystkim skorzystać na pewno z tego poradnictwa zawodowego, które tutaj realizujemy w Centrum Rozwoju Talentów, dlatego że taka rozmowa ze specjalistą w tej dziedzinie zdecydowanie pomaga trafnie zbilansować swój potencjał. Ale też warto pilnie się obserwować, doświadczać różnych rzeczy i sprawdzać, czym jestem dobry, co mnie interesuje, co lubię robić, bo to bardzo często wskazuje właśnie na to, co jest naszą wewnętrzną predyspozycją.
A jak później wykorzystywać te swoje talenty właśnie w pracy? Szukać pracę pod talenty?
Jako doradcy zawodowi zdecydowanie mówimy szukać pracę zgodną ze swoimi predyspozycjami, czyli nasze predyspozycje to nasze wewnętrzne talenty, bo one dają nam przewagę we wszystkim. Po pierwsze, możemy się stać mistrzami w tym, co robimy. Po drugie, będziemy lubić to, co będziemy robić. Będziemy tym zainteresowani.
Po dość długiej przerwie centrum wraca do działalności. Co to jest za miejsce?
To jest takie miejsce, w którym rzeczywiście można, tak jak wcześniej tutaj mnie pani zapytała i nie omówiłam, rozpoznać swoje talenty. Czyli na pewno doradca zawodowy, który pracuje w Centrum Rozwoju Talentu, pomoże zbilansować te wszystkie wewnętrzne zasoby i wspólnie z osobą ukierunkować ją na dalsze działania. Możemy podpowiedzieć, jaki kierunek kariery wybrać. To jest miejsce, w którym możemy zrobić rozpoznanie tych wszystkich talentów. To jest też miejsce, gdzie rzeczywiście można określać swoje cele zawodowe.
Warto wspomnieć też o nowym projekcie, który rozpoczął się właśnie we wrześniu. Ambasador talentów.
To jest nowy projekt, w którym Gdański Urząd Pracy wychodzi do szkół. I to do różnych szkół, do szkół podstawowych i do szkół ponadpodstawowych. Bardzo zależy nam na takiej ścisłej współpracy ze szkolnymi doradcami zawodowymi. Chcemy integrować jakby tych doradców, którzy pracują w instytucjach rynku pracy, właśnie z doradcami w szkole. Po to, żeby po pierwsze bardzo dobrze znać potrzeby uczniów przede wszystkim w tych szkołach, a doradca ze szkoły jakby nam to zapewni, bo przecież to on najlepiej zna te oczekiwania czy uczniów, czy swoich rodziców. Więc będziemy głównie pracować ze szkolnymi doradcami zawodowymi, ale naszym celem jest praca z uczniami i oczywiście z rodzicami. Nazywamy to ambasadorem talentów, dlatego że to jest właśnie współpraca Centrum Rozwoju Talentów z doradcami zawodowymi, który będzie takim ambasadorem talentów, czyli będzie łącznikiem tego, co my robimy tutaj w centrum, a jednocześnie będzie nam podpowiadał działania, które my możemy wspólnie z nim ukierunkowywać na konkretne potrzeby uczniów w danej szkole.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.
A my za chwilę wracamy po piosence.
Głos pracownika.
Wybuch pandemii koronawirusa w dużym stopniu wpłynął na tendencje na rynku pracy. Choć wiele firm zmuszonych zostało do ograniczenia działalności, to dziś ponad 40% przedsiębiorców deklaruje chęć rekrutacji pracowników. Wynika z najnowszego raportu Ideco Group w Polsce. A z czego wynikają te optymistyczne statystyki? W rozmowie z Dominiką Raszkiewicz wyjaśnia Justyna Rybacka, specjalista do spraw rekrutacji i koordynator projektów z firmy Ideco Poland.
Od marca słyszymy o kryzysie, jeżeli chodzi o rynek pracy. Jest mniej zarówno ofert, pracodawcy zamykają swoje działalności albo redukują liczbę zatrudnionych pracowników, ale jak wynika z najnowszego raportu państwa firmy, to nie jest do końca prawda, ponieważ pracodawcy nadal deklarują chęć zatrudnienia nowych pracowników.
Tak, absolutnie się zgodzę. Rzeczywiście jest tak, że dane pokazane w raporcie naszej firmy Ideco Poland pokazują trendy pozytywne. Okazuje się, że z jednej strony rzeczywiście możemy zobaczyć wzrost bezrobocia i mniejszą liczbę ofert pracy, natomiast z drugiej strony trend jest jednak pozytywny i widzimy wzrost ofert pracy na rynku oraz coraz większe chęci zwiększenia zatrudnienia ze strony pracodawców bądź utrzymania zatrudnienia na obecnym poziomie.
A jak sytuacja wygląda statystycznie? Ilu z pracodawców chce zatrudniać nadal nowych pracowników?
Z naszych danych wynika, że około 42% firm deklaruje chęć zwiększenia zatrudnienia. 54% chciałoby utrzymać zatrudnienie na obecnym poziomie. Te dane oczywiście są uzależnione w zależności od województwa, regionu czy też branży. Natomiast jeżeli chodzi o zwiększenie zatrudnienia, to też może mieć dwie przyczyny. Z jednej strony może to być chęć uzupełnienia dotychczasowych zasobów. Uzupełniane są etaty te, które wcześniej były zredukowane, a teraz mając na uwadze, że rynek obudził się na nowo, firmy potrzebują uzupełnić brakujące stanowiska. Natomiast z drugiej strony są również firmy, które w czasach pandemii zdecydowały, że będą rozwijać swoją działalność w troszeczkę innym kierunku. Chcą rozwijać biznes o nowe projekty i w związku z tym poszukują pracowników.
Proszę powiedzieć, w jakich sektorach gospodarki jest najwięcej ofert zatrudnienia nowych pracowników?
Na pewno jest tak, że zauważamy dużo większą liczbę ofert pracy i zapotrzebowanie na pracowników we wszelkich sektorach związanych z branżą e-commerce, logistyką, IT. To są wzrosty nawet od 10 do 20%. Natomiast również z drugiej strony widać, że firmy coraz bardziej interesują się szeroko pojętym doradztwem HR, czyli poszukują wsparcia w zakresie czy elastycznych form zatrudnienia, outsourcingu, pracy tymczasowej. Także tutaj myślę, że również branża HR, edukacja, szkolenia to jest również taka branża, która się rozwija.
Ale w swoim raporcie wskazują też Państwo, że obok optymizmu pracodawcom wciąż towarzyszy duża ostrożność. Na czym polega jednak ta ostrożność w doborze nowych pracowników w uzupełnieniu kadr?
Na pewno sytuacja obecna związana z pandemią wpłynęła na to, że firmy czują się niepewnie na rynku, nie wiedzą, jak to będzie wyglądać, ciężko im cokolwiek planować, więc to też na pewno ma wpływ, na pewno obawy związane z zatrudnieniem czy rozwojem firmy. Tutaj, tak jak wspomniałam, zauważamy, że też dosyć duże w ostatnim czasie pojawia się zainteresowanie pracodawców pod kątem współpracy z firmami HR, czy też agencjami pracy. Firmy dążą do tego, żeby utrzymać ciągłość biznesową, kontrolować koszty, więc to wszystko gdzieś tam wpływa na decyzje w tym zakresie.
Raport wykazał również, że 46% firm zamierza korzystać z elastycznych form zatrudnienia w związku z sytuacją podyktowaną przez COVID-19. Co trzecia z nich będzie korzystać z elastycznego zatrudnienia częściej niż wcześniej, a także w nowych dla siebie obszarach.
Flash. Informacje.
Ponad 135 miliardów złotych trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej, szacuje Ministerstwo Rozwoju. Na kwotę tę składają się m.in. zwolnienia i odroczenia z ZUS, subwencje czy zabezpieczenia kredytów. Według resortu dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw. Ministerstwo deklaruje, że jest w ciągłym kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców i poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Od 1 września rodzice znów mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie przysługiwał do 20 września. O to oświadczenie można wystąpić w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek przysługuje rodzicom na opiekę dzieci do lat 8, chyba że dzieci mają orzeczoną niepełnosprawność. Wówczas świadczenie rodzice będą otrzymywać do 16 roku życia dziecka. Oświadczenie o sprawowaniu opieki należy złożyć u swojego pracodawcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają je w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało już 1 000 000 kart dużej rodziny. Z karty korzysta ponad 3 800 000 Polaków. Szefowa resortu rodziny Marlena Maląg potwierdza, że zainteresowanie programem jest bardzo duże.
Zarówno rodzin, tych rodzin, które mają co najmniej troje dzieci, ale także, a może i przede wszystkim instytucji publicznych, instytucji niesamorządowych, które wspierają duże rodziny. 7 200 podmiotów w ponad 26,5 tysiąca lokalizacjach.
A od dziś można składać wnioski do programu Maluch Plus na przyszły rok. Program umożliwia samorządom i prywatnym podmiotom dofinansowanie na utworzenie lub rozwój placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozyskane dofinansowanie może zostać przeznaczone zarówno na rozwój infrastruktury, jak i bieżące funkcjonowanie miejsc opieki nad maluchami. To na przykład koszty wyżywienia, zatrudnienia personelu, doposażenia czy zakup środków higienicznych. Zasiłek dla bezrobotnych wynosi od 1 września 1200 zł brutto, dotąd było to 881 zł brutto. Poprzednikiem tego wzrostu był dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł dla tych osób, które straciły pracę w wyniku pandemii koronawirusa. Teraz zasiłek dla wszystkich bezrobotnych wynosi 1200 zł, a koszt tego wzrostu to ponad 490 milionów zł. Tymczasem stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 6,1%. Nie zmieniła się w stosunku do lipca i czerwca, wynika z szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Liczba bezrobotnych na końcu sierpnia wyniosła 1 029 tysięcy osób. To o 0,5 tysiąca mniej niż miesiąc wcześniej. Według szacunków resortu w końcu roku bezrobocie pozostanie na poziomie jednocyfrowym i wyniesie pomiędzy 7 a 8%.
Zawody przyszłości.
Psycholog czasu wolnego i odpoczynku. To zawód, który może pojawić się w przyszłości. Czym dokładnie może się zajmować? O tym Iwona Wysocka.
Dziś psycholodzy pomagają pacjentom uporać się z problemami, znaleźć wyjście z podbramkowej sytuacji i podbudować albo nawet odnaleźć poczucie własnej wartości. Pomagają wyjść z depresji i uzależnień. W przyszłości zawody związane z psychologią będą jeszcze bardziej wyspecjalizowane niż ma to miejsce dziś. Do psychologa czasu wolnego i odpoczynku udamy się na przykład przed urlopem. To ten specjalista podpowie pacjentowi, w jaki sposób powinien wypoczywać, by było to maksymalnie efektywne dla tej konkretnej osoby. Z przeprowadzonego wywiadu z testem ze wsparciem sztucznej inteligencji psycholog czasu wolnego i odpoczynku odnajdzie u pacjentów pasje i aktywności, które szczególnie im będą sprzyjały w wypoczynku, a z których sobie zupełnie nie zdawali sprawy. Nagle okaże się, że ktoś, kto nie lubił ruchu, odnajdzie się na pływalni, a ktoś, kto uwielbiał aktywności sportowe, super wypocznie, angażując się w sztukę. To sprawi, że pacjent super efektywnie spędzi wolny czas i wypoczęty wróci po urlopie do swoich obowiązków.
To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś propozycje czy spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.